Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tej chwili w obserwatorfinansowy.pl i będę Państwu cytował artykuł pani Ewy Cieślik. Nie pierwszy, nie ostatni raz zapewne. Pani Ewa Cieślik jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizuje się w obszarze chińskich rynków finansowych. I ta pani popełniła we wrześniu, na początku września, artykuł dewaluacyjne remedium. Czyli co niby ma pomagać na dewaluację. Czy dewaluacja na co ma pomagać raczej. A nie zgadzam się w bardzo wielu przypadkach z diagnozami tej pani w tej chwili, w tym artykule. A napisałem pod spodem, że w komentarzu, że obawiam się, że zbyt poddaje się pani w tym tekście poprawności politycznej. Poprzednie teksty były zdecydowanie bardziej obiektywne, szkoda. Ale to już mój punkt widzenia. Proszę Państwa, oprócz tego widzę przed sobą wykres i dobrze by było, gdybyście Państwo, ci, którzy oczywiście poważnie podchodzą do tego typu tekstów, gdybyście Państwo zobaczyli wykres dolara do juana, bo to pomaga w absorpcji tego tekstu. Czy moim zdaniem to rzeczywiście jest tekst poprawny politycznie. No i znaczy tezą tego tekstu, nigdzie nie wypowiedziano, jest to, że to Chiny, to chiński rząd dewaluuje. Na własne życzenie dewaluuje, bo tak chce, dewaluuje juana, co jest dla mnie jakimś w ogóle nieporozumieniem. No ale taki jest punkt widzenia tej pani. Cytuję. Polityka umiędzynarodawiania Chin, to też sformułowanie umiędzynarodawiania Chin, stanowi klasyczny dla tamtejszych rządzących sposób radzenia sobie z wewnętrznymi problemami gospodarki. Znaczy to, że tak robią Amerykanie, to jest oczywiste, natomiast ta pani jakby sugeruje, że Chińczycy poszli dokładnie tą samą drogą. Błąd. Już niejednokrotnie wracam do tekstu, już niejednokrotnie strategia otwierania na świat wspomaga reformy przeprowadzane w kraju. Ciekawy jestem, które. Kiedy Chiny przystępowały do WTO, akcesja pośrednio wymusiła między innymi prywatyzację wielu państwowych przedsiębiorstw. No ale to co najwierniej do wiatraka. Obecnie szef Ludowego Banku Chin kontynuuje taką taktykę, o czym świadczy ostatnia dewaluacja. Jednak budzi wątpliwości, czy władze dokonując korekty kursu w pełni przeanalizowały wszelkie następstwa tego działania. Wyrazem tych obaw są chociażby poniedziałkowe wydarzenia na giełdzie szanghajskiej. Znaczy poniedziałkowe, czyli tam z grudnia. Z września. A proszę Państwa, także tutaj musicie Państwo przyjąć do wiadomości, że po pierwsze artykuł jest pisany we wrześniu, no i ta pani nie zdawała sobie sprawy, że to dopiero jest przygrywka do prawdziwego spadku wartości juana. Dobrze. A podtytuł przykrywka z negocjacji z MFW. W prasie często przewijało się stwierdzenie, że dewaluacja juana stanowi etap w procesie włączania waluty do SDR-ów. MFW, blokujący Chiny w tej kwestii, zauważył w czerwcu, że jeśli dojdzie do ewentualnego przyjęcia renminbi w skład koszyka międzynarodowej jednostki rozrachunkowej, kurs juana w większym stopniu będzie musiały kształtować mechanizmy rynkowe. Płynniejszy kurs stanowi jeden z pięciu wymogów wejścia RMB do SDR-ów, obok chociażby dalszej liberalizacji w zakresie dostępu inwestorów zagranicznych do chińskiego rynku finansowego, czy ustalania stopy procentowej na zasadach bardziej rynkowych. Faktycznie MFW zadowolenie przyjął dewaluację renminbi, gdyż w ostatnim roku realny kurs juana mocno wzrósł w relacji do innych ważnych walut. Co ciekawe, działania związane z korektą kursu odbiegają się w czasie z oczekiwaniami, że jeszcze w tym roku Fed podniesie stopy procentowe. No właśnie, to może... No tak, ta pani zupełnie nie widzi tej relacji. Jednak to nie negocjacje z MFW są najważniejsze w tej dewaluacyjnej układance, ale ich zbieżność w czasie z kiepskimi danymi makroekonomicznymi płynącymi w ostatnim czasie z Chin. Ciekawe. Nie zauważyłem tych szczególnie kiepskich. Samo znalezienie się renminbi w elitarnej grupie Azdenów stanowi raczej wyzwanie wizerunkowe dla Pekinu. Rozmowy z MFW pozostawały tylko przykrywką mającą na celu przekonanie bardziej konserwatywnych działaczy partyjnych do dewaluacji juana lub deprecjacji w zależności od punktu widzenia. Priorytetem władz pozostaje utrzymanie stabilności w kraju, jednak problemem jest brak zgody wśród rządzących co do sposobu jej utrzymania. Dlatego warto przeanalizować dwie sfery gospodarki, na które kurs walutowy ma wyraźny wpływ. Przepływ kapitałów i zatrudnienia. Więc tutaj ta pani, która poprzednio wyglądała na to, że potrafi niezależnie myśleć, tutaj zdecydowanie przeszła na pozycję, jak ja to nazywam, amerykańskiego punktu widzenia. Widocznie ją przekonali, że nie warto myśleć niezależnie. A pod tytułem latujące kapitały. Ze względu na kontrolę przepływu kapitału, chińscy eksporterzy muszą sprzedawać swoje wpływy w walutach obcych do banków w zamian za renminbi. Natomiast kiedy potrzebują walut obcych, wymieniają w bankach juany. Gdy popyt na waluty obce przekracza ich wpływy, wówczas kurczą się fundusze walut obcych utrzymywane przez chińskie banki. W lipcu instytucje finansowe mocno odczuły nierównowagę między popytem a wpływem walut. Miesięczna obniżka utrzymywanych funduszy walutowych była największa od kryzysu azjatyckiego, wynosiła aż 39 miliardów dolarów. Chciałem przypomnieć, że to się tylko pogłębiło. To znaczy deficyt coraz bardziej się pogłębił. Znaczy cały czas jest w okolicach właśnie 30 kilku miliardów dolarów. Miesiąc w miesiąc. Dotychczas chcąc zapobiec odpływowi pieniędzy oraz pragnąc chronić zadłużonych w walutach obcych przedsiębiorców, m.in. deweloperów, władze wspierały juana. Jednak ta polityka nie przyniosła zamierzonych efektów, gdyż tamtejsi biznesmeni coraz częściej uciekali się do wybiegów mających na celu oszukanie kontroli odpływu kapitału. Do niedawna z powodzeniem funkcjonującą metodą było opłacanie zawyżonych faktur za importowane towary. Kiedy jednak kontrolerzy rozpracowali tę strategię, zamożni Chińczycy przerzucili się na wyprowadzanie kapitałów pod przykrywką opłat za usługi zagraniczne. Zjawisko wycieku pieniędzy w drodze nabywania zagranicznych usług można pośrednio zaobserwować w bilansie płatniczym Chin. Opierając się na ostatnich danych SAFE, deficyt rachunku usług pogłębia się w szybkim tempie, a na koniec minionego roku zamknął się kwotą 198 miliardów dolarów. Wzrost ponad 59% w porównaniu z 2013. No tak. Tylko, że no dobrze. Nie ma to wielkiego sensu porównywanie z 2013 rokiem, kiedy nie wiadomo, co się porównuje. No ale cóż. Współcześnie mieszkaniec za Wielkiego Muru posiada cały wachlarz możliwości nielegalnego przerzucania środków za granicę pod pozorem zakupu usług, poczynając od opłat za konsulting, a kończąc na programach oferujących edukację za granicę. Mechanizm odpływu kapitału pod przykrywką nabywania usług jest o tyle ułatwiony, że chińskie organy regulacyjne nie określiły jeszcze górnego pułapu transferowego za granicę kwoty. No tak. Bzdura jakaś. Czyli trudno jest wyśledzić, czy opłata za usługę jest związana z jej faktycznym świadczeniem, czy to tylko zawieść służący transferowi majątku. Z szacunku wynika, że około 40% opłat za usługi importowane do kraju środka to zwykły eksport kapitału, czyli w ubiegłym roku było to jakieś 200 miliardów dolarów. A co prawda dewaluacja renminbi pozwala na pozbycie się z rynku spekulantów, pozwoliła, jednak bank centralny ma powody do niepokoju o dalszy odpływ rodzimego kapitału. Zgodnie z obliczeniami agencji Bloomberga, 1% dewaluacji juana względem dolara uruchamia odpływ kapitału w wartości około 40 miliardów dolarów. Ryzyko szybkiego odpływu kapitału z Chin jest tym większe, jeśli uświadomimy sobie, że około 5% obywateli kontroluje połowę wartości depozytów bankowych. Zresztą nie trzeba było długo czekać na efekty uboczne korekty kursu. Dewaluacja przyczyniła się do chaosu na chińskiej giełdzie i stała się sygnałem dla inwestorów, że gospodarka wcale nie ma się tak dobrze. Ponadto gracze giełdowi spodziewają się, że na skutek odpływu kapitału spadnie jego dostępność. A lęk ten potwierdza to chociażby poniedziałkowy z 24 sierpnia, spadki na giełdzie w Szanghaju. No tak, tylko że no, oczywiście w tej chwili jak się czyta to, to można powiedzieć, że ta pani pisała bzdury, no ale to dopiero po fakcie. Problemy z zatrudnieniem, podtytuł. Drugim aspektem związanym z dewaluacją juana jest zatrudnienie. W kraju środka uwydatnił się regionalny konflikt północ-południe między eksporterami będącymi przedsiębiorstwami prywatnymi zlokalizowanymi głównie na południu, w prowincjach Guangdong i Fujian, a eksporterami państwowymi operującymi przede wszystkim w centralnych i północnych regionach. W regionach wybrzeża znacznie rozrósł się sektor prywatny, szczególnie po pakiecie stymulacyjnym uruchomionym przez rząd w 2008 roku. Nie w 8, tylko 9. Niestety obecnie prywatni eksporterzy zostali pozbawieni kapitałów pochodzących z banków, gdyż te obciążone niespłaconymi kredytami koncentrują się na wspomaganiu finansowym sektora państwowego. No to już zupełna brednia. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Coś mi się wydaje, że ta pani albo przeszła na zupełnie inne pozycje, albo zdecydowanie się nie przygotowała do tego. Chyba jednak to pierwsze. Jednocześnie Pekin jest świadomy, iż potrzebne są konkretne ruchy mające na celu utrzymanie zatrudnienia w prywatnych firmach eksportujących. No tak, ale ta pani powiedziała o jakimś konflikcie regionalnym, który tutaj nie ma na razie z zatrudnieniem nic wspólnego. Dobrze, dalej jedziemy. Oficjalnie ani Ludowy Bank Chin, ani Rada Państwa nie mogą interweniować w poziomie zatrudnienia w sektorze prywatnym zorientowanym na działalność eksportową. Jednak manipulacja kursem walutowym wydaje się być dobrym sposobem na zaradzenie sobie z problemem utrzymania pracowników w firmach prywatnych. W 2011 roku, czyli 5 lat temu, MFW oszacował, że 10% zmiana kursu walutowego, deprecjacja, aprecjacja, powoduje zmianę wzrost, spadek zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w zakresie od 0,4 do 1,4% w górę lub w dół, z tego wniosek. Jednak w obliczeniach tych wątpliwości budzi przede wszystkim fakt, że chińskie przedsiębiorstwa państwowe postrzegane są przez wielu analityków za surowcochłonnych importerów netto, a prywatne spółki postrzegane są jako eksporterzy netto. I tu w dalszym ciągu nie do końca rozumiem. A no dobrze, dobrze, ja czegoś nie rozumiem. Ostatecznie podjęta przez Chiny gra w dewaluację, no więc to już w ogóle jest, to jest, moim zdaniem to jest dyskredytujące, ten artykuł. No ale niektórzy komentatorzy mówią nawet o wojnie, ale to może okazać się bardziej ryzykowne niż przypuszczali rządzący. Obserwujący gospodarkę zza wielkiego muru mogą czuć się zagubieni obecnie prowadzoną przez Pekin polityką. Wyhamowanie gospodarki oraz brak konsensusu na najwyższych szczeblach władzy co do dalszego kursu polityki nadszarpnęło jednak Chin i rządzącej partii jako stabilnej władzy. Coś podobnego. Przejawem zmniejszenia zaufania inwestorów do gospodarki kraju środka była chociażby poniedziałkowa wyprzedaż na chińskich giełdach. Proszę pani, czy pani wie, co pani mówi? Bo odnoszę wrażenie, że niekoniecznie. Znaczy wiecie Państwo, ja oczywiście jestem w lepszej sytuacji, bo jest już 4 miesiące po fakcie, ale to w dalszym ciągu nie zmienia postaci rzeczy. I nawet wtedy, kiedy się to działo, stwierdzenie, iż zmniejszenie zaufania inwestorów do gospodarki państwa środka powoduje jednodniowa wyprzedaż na chińskich giełdach. No fajnie, wesoło. No jak się tak do podchodzi do sprawy, to ja się nie dziwię, że każda teza jest możliwa do udowodnienia. Wracam do tekstu. Po ostatnim posunięciu w polityce kursowej można byłoby przypuszczać, że władze przerzuciły się z administracyjnych narzędzi regulowania przepływów kapitałów na politykę kursową. Jednak nic bardziej mylnego. Obecnie ścierają się ze sobą frakcje przywódców. Pierwsza konserwatywna, forsująca stosowanie środków administracyjnych w sterowaniu gospodarką. Druga preferująca mechanizmy rynkowe, m.in. szef Banku Centralnego. Proszę Państwa, znaczy ta pani, jak widzę, należy do tej szkoły, w cudzysłowie, polskich sinologów, którzy chcą przekonać państwa, że oni mają wielu swoich zaufanych ludzi pod krzesłami, którzy siedzą pod krzesłami i stołami członków biura politycznego, członków rządu, pana premiera Lee, pana prezydenta i tak dalej. I no oczywiście, a w szczególności mają doskonałe kontakty z ludźmi, z panem prezydentem Xi, no i osobami ze stałego komitetu. Komitetu Centralnego. No więc ta pani wygląda na to, że też ma świetne koneksje, bo wie, że się ściera jedna z drugą frakcja. Znaczy, proszę Państwa, to, że tam wśród rządzących w Chinach, jak to zwykle w polityce, ale podkreślam, jak to zwykle w polityce każdego kraju bywa, ścierają się różne frakcje. Między innymi jest na pewno frakcja konserwatywna, forsująca stosowanie środków administracyjnych w sterowaniu gospodarką, a i druga preferująca mechanizmy rynkowe. Tylko że to jest tak, że to o tym wiemy wszyscy od dawna. No w momencie, kiedy byli wybierani, kiedy zostali wybrani członkowie rządu, członkowie najwyższych władz partyjnych, członkowie stałego komitetu i tak dalej, wtedy było wiadomo, że wśród nich ci jedni są bardziej liberalnie nastawieni, inni mniej liberalnie nastawieni. I jeszcze inni w ogóle nieliberalnie nastawieni. Natomiast wnioskowanie z tego, że ci będą robili tak, a tamci inaczej, no fajnie. A faktycznie okazuje się, wracam do tekstu, okazuje się, że rozwiązania proponowane przez tych drugich cechuje wyższa efektywność. Oczywiście, to jakżeby inaczej. Czyli drugich, czyli preferujących mechanizmy rynkowe. Cechuje wyższa efektywność. No bo ta pani założyła sobie, że jest liberałką. No zresztą polski ekonomista, nie będący liberałem, no to tak jakiś kulawy ekonomista. Znaczy myślę, że go w ogóle by nie dopuścili do głosu. No w ogóle by nie pozwolili jej drukować, więc musi być jakby. Dlatego powiedziałem o politycznej poprawności w swoim komentarzu. A cytuję dalej. Należy również pamiętać, że nie bez znaczenia dla skuteczności podejmowanych działań pozostaje kwestia przewidywań co do prowadzonej polityki. Jest wysoce prawdopodobne, że zamożni Chińczycy będą oczekiwali dalszych dewaluacji w przyszłości. Oznakami takiej postawy są ostatnie doniesienia pojawiające się w prasie hongkongskiej, iż bogacze z Chin kontynentalnych pośpiesznie nabywają tamtejsze apartamenty. Tak, koniec. Można czasami się zastanowić, czy takie teksty powinien pisać pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, no ale no, każdy z nas ma swoje słabsze i lepsze dni, prawda? Załóżmy, że pani Ewa Cieślik napisała ten tekst, mając jakiś bardzo zły dzień, wyjątkowo zły dzień. A mam nadzieję, że tak jest, bo od tamtego czasu nie napisała nic, no i teraz z obawami i z łopotaniem zastawek serca będę czekał na następny tekst tej osoby. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.